Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest Kazimierz Smoliński, pomorski poseł PiS, z którym rozmawia Jarosław Bobek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu również, dzień dobry państwu.
Panie pośle, na początek chciałem spytać pana o słowa Donalda Tuska, który straszy Polaków tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce sprowadzać pracowników z Azji do Polski.
No rzeczywiście jakaś niesamowita przemiana. Niedawno twierdzi, że my jesteśmy homofobiczni, jesteśmy przeciwko imigrantom, a teraz nagle zarzuca rządowi, że rząd sprowadza imigrantów z zagranicy. No niesamowita zmiana frontu. Oczywiście nieprawdziwa i że tak powiem, no, hipokryzja tutaj wychodzi w całej rozciągłości. No, jest różnica między nielegalnymi imigrantami, jakie są w Europie Zachodniej, którzy przypływają łodziami tam w 90 czy więcej procentach bez paszportu, nie wiadomo kim oni są, a co innego legalni imigranci przyjeżdżający do pracy, którzy są zatrudniani przez prywatne firmy w Polsce, są potrzebni do pracy, są sprawdzani przez służby tam na miejscu, w kraju, z którego pochodzą. Polskie służby również ich sprawdzają. I też trzeba przyznać tutaj, że te kwoty, o których mówimy, tam 100 ileś tysięcy, to są liczby wydanych zezwoleń na pracę. Nie wszyscy ci pracownicy też przyjeżdżają, bo są dalsze jeszcze różne sytuacje, które powodują, że nie wszyscy przyjeżdżają. Sprawdzamy teraz dokładnie, ile tych osób do Polski rzeczywiście przyjeżdża, bo takich dokładnych danych zdaje się, że chyba jeszcze w tej chwili nie ma, ale będą znane w najbliższym czasie, ile rzeczywiście osób przyjeżdża do pracy, ile wraca, no bo wiemy, że te pozwolenia są czasowe na pracę i po wykonaniu danej pracy ci pracownicy powinni wrócić do swojego kraju i do tej pory taka praktyka była. Mam nadzieję, że ona też jest w tej chwili stosowana i te osoby nie zostają w kraju nielegalnie.
Ale w tle tej sytuacji było rozporządzenie, był projekt rozporządzenia dotyczącego ułatwień wizowych dla obywateli około 50 krajów, nie tylko Białorusi, tak jak jest teraz. I dzisiaj dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że rząd się wycofuje z tego rozporządzenia. Dlaczego?
No jeżeli ma iść do świadomości Polaków taka informacja sączona właśnie przez opozycję, a szczególnie Donalda Tuska, że my chcemy właśnie zalać Polskę tutaj migrantami ze wschodu, z krajów też muzułmańskich, chociaż z tych krajów jest ich najmniej, no to wolimy z tego się wycofać i żeby takiego zarzutu nie było. Niech Donald Tusk się tłumaczy przed przedsiębiorcami, dlaczego tych ułatwień nie ma. My uważamy, że ta procedura, która w tej chwili jest, ona jest wystarczająca. No była presja przedsiębiorców, żeby te ułatwienia wprowadzić. Skoro opozycja podnosi larum, że my chcemy tutaj więcej osób sprowadzać, no to nie musimy tego wprowadzać. No, państwo polskie na razie sobie radzi. Przedsiębiorcy też radzą, lepiej lub gorzej. Można zwiększać zatrudnienie ciągle w Polsce, bo to około 5% zatrudnienia, no to jeszcze jakieś osoby niepracujące są. Według standardów unijnych to tam 2,5%, ale my patrzymy na nasze statystyki, więc jeszcze około 5% Polaków nie pracuje, więc jeszcze rezerwy w Polsce są. Wynagrodzenia są coraz wyższe, więc też pewnie coraz chętniej Polacy tą pracę podejmują i trzeba wykorzystać te polskie rezerwy jeszcze.
To pozostając jeszcze przy kwestii migrantów, mamy wschodnią granicę. Wschodnia granica jest chroniona i tam też nielegalni migranci próbują dostać się do Polski, ale mamy też grupę Wagnera na Białorusi i to jest bardzo niebezpieczne. Wicepremier Jarosław Kaczyński stwierdził, że trzeba zabezpieczyć jeszcze mocniej wschodnią granicę. Uważa pan, że to jest bardzo potrzebne teraz?
No niewątpliwie, jeżeli rzeczywiście ta grupa Wagnera będzie przebywała, bo ciągle to jest jeszcze na etapie, że tak powiem, no, transferu z Rosji na Białoruś. Ile ich tam przybędzie, tego nie wiemy. Wiemy, że jest budowane miasteczko namiotowe na Białorusi. dla Wagnerowców, jeżeli ich tam będzie dużo, to niewątpliwie będą stwarzali zagrożenie. No to są przecież w dużej części bandyci, mordercy, którzy zostali wypuszczeni z więzień, też zatrudniani, bo to przecież są najemnicy, to nie są żołnierze w rozumieniu prawa międzynarodowego, tylko najemnicy. I oni rzeczywiście no, mogą robić prowokacje na granicy polsko-białoruskiej czy ukraińsko, przepraszam, litewsko-białoruskiej. Dlatego się przygotowujemy do tego, że no, te tak zwane zielone ludziki, które się pojawiały na Ukrainie, mogą się pojawić też u nas. A to, że będzie coraz trudniej, to widać z tego, że uruchomiono przecież te wiele linii lotniczych z krajów tam dalekiego wschodu do Moskwy i do Mińska. I ci tak zwani uchodźcy będą przyjeżdżać tutaj i będą próbowali się dostawać do Polski, co do tego nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wagnerowcy mogą im pomagać, a mogą też robić prowokacje, dlatego musimy być przygotowani i przygotowujemy się do tego. Już jest zwiększony kontyngent zarówno Straży Granicznej, jak i milicji, ale także wojsko tam będzie w zwiększonej ilości, żeby być przygotowanym na ewentualne no, zagrożenie, które tam może powstać.
To spytam teraz pana o referendum w sprawie relokacji uchodźców. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że to referendum i wybory samorządowe odbędą się tego samego dnia. Czy myśli pan, że referendum jest dla was do wygrania? To znaczy jest, może być taki wynik, że Polacy sprzeciwią się relokacji uchodźców?
No, wybory chyba parlamentarne, nie samorządowe.
Parlamentarne, przepraszam, parlamentarne oczywiście. Tak.
Oczywiście nie wiemy, jaki będzie wynik referendum, natomiast patrząc na opinię publiczną i badania, które są prowadzone, no wynika jednoznacznie, że Polacy są przeciwni właśnie nielegalnym migrantom, którzy przyjeżdżają tam do Europy Południowej i potem mają być relokowani do innych krajów. Najwięcej ich chce być w Niemczech, ale my się nie zgadzamy na to, żeby tych, którzy Niemcy nie będą chcieli, że Włosi nie będą chcieli, to mają przyjechać do Polski. Albo jest też szantaż, nie przyjmujesz imigrantów, no to płać. To jest prawda, że oni mówią, że nie musimy ich przyjąć, no ale wtedy musimy zapłacić 20 tysięcy euro na dzisiaj, bo trzeba przypomnieć te wstępne uzgodnienia, które w tej chwili komisja, czy tam prezydencja unijna prowadzi, rozpoczyna te prace z Parlamentem Europejskim. Mówią o 30 tysiącach migrantów i 20 tysięcy euro za osobę. To są kwoty wstępne, natomiast jednoznacznie z tych wstępnych uzgodnień wynika, że te kwoty mogą ulec zmianie, czyli to może później być nie 30, a 300 czy 3 miliony i nie 20, 25, 30 czy też 50 tysięcy euro. Te kwoty będą dowolnie ustalane przez Komisję Europejską i my na taki mechanizm się absolutnie nie zgadzamy i nie możemy się zgodzić, tak, żeby można było nam narzucać kwoty w sposób dowolny zarówno migrantów, jak i tych płatności. No, jeszcze mowa jest o tak zwanej solidarności europejskiej, no to my mówimy, gdzie ta solidarność jest wobec Ukraińców, za których, czy na których utrzymanie dostaliśmy tam po kilkadziesiąt euro, a tutaj mamy płacić po kilkadziesiąt tysięcy. No, no to jest absolutny brak solidarności i na taki mechanizm też się nie możemy zgodzić, że jest osobny mechanizm dla Ukraińców i osobny mechanizm dla wszystkich pozostałych migrantów. Tu są uchodźcy w rozumieniu prawa międzynarodowego, a tam są migranci, którzy nielegalnie przybywają w celu poprawy sobie statusu życia. Oczywiście mogą to robić, ale powinni to robić legalnie, występować o pozwolenie na pracę, tak jak to jest w Polsce. Tak? Przyjmujemy tych, którzy występują legalnie o pracę w swoim kraju i otrzymują takie zezwolenia.
No właśnie, to spytam teraz pana o słowa Manfreda Webera, lidera Europejskiej Partii Ludowej, który stwierdził, że właśnie Europejska Partia Ludowa jest jedyną siłą, jaka ma szansę wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Jak pan to skomentuje?
Nie, no to są skandaliczne i wręcz jeszcze niedawno wydawałoby się niewyobrażalne słowa, ale no, trzeba się sobie wyobrażać nawet takie rzeczy, że niemiecki polityk będzie decydował o tym, kto w Polsce wygra. Wcześniej szokiem były słowa Ursuli von der Leyen, która do Donalda Tuska, jak odchodził, mówiła, że czekamy, Donaldzie, na ciebie jako prime minister, że wrócisz do nas. No to już było powiedzmy dużym zdziwieniem, no ale jeszcze, że tak powiem, do zaakceptowania. No teraz Manfred Weber przekroczył już kolejną granicę, mówiąc wprost, że trzeba zbudować zaporę ogniową przeciwko Polakom. No, takie słowa w ustach niemieckiego polityka no, dla nas są, że tak powiem, no, wstrząsające. Ciarki po plecach przychodzą, jak sobie przypomnimy, jakie zapory ogniowe Niemcy wobec Polaków stosowali, szczególnie w czasie powstania warszawskiego, czy powstania w getcie warszawskim. No i teraz taki polityk bezczelnie potrafi powiedzieć, że tylko oni, czyli IPL. No to jest partia Donalda Tuska, niedawno był szefem tej partii, a członkiem tej grupy politycznej jest również Platforma Obywatelska. I on bezczelnie potrafi powiedzieć, że oni są jedyni, którzy mogą w Polsce odsunąć PiS od władzy. No, muszę powiedzieć, że no, raczej nie mam problemów z wypowiadaniem swoich słów, ale tutaj mi brakuje słów, żeby oddać w całości, że tak powiem, no, oburzenie, które rośnie nie tylko wśród polityków, ale myślę też i Polaków wobec takiego postępowania wobec no, no, demokratycznego kraju, gdzie wybory powinny decydować, a nie obcy politycy.
Wczoraj Telewizja Polska wyemitowała czwarty odcinek serialu Reset, serialu Michała Rechonia i Sławomira Cenckiewicza i między innymi pojawił się tam wątek taki, że Radosław Sikorski kazał ukryć list świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do przywódców Europy popierający natowskie aspiracje Ukrainy i Gruzji. To było przed szczytem NATO w 2008 roku, a zaraz po tym Putin najechał Gruzję. Jak to świadczy o polityce zagranicznej rządów PO-PSL?
No widać, że nie było tutaj samodzielności. Ta uległość wobec Niemiec no, była widoczna od początku. Chwalił się Sikorski, że jesteśmy w resecie piersi przed Amerykanami, więc to nieprawda, że Amerykanie rozpoczęli reset, a potem rząd polski do tego się przyłączył. Tylko sam Sikorski wyraźnie powiedział, że jesteśmy piersi. I tego typu działania, żeby no, schować do szafy pancernej, wydać polecenie, żeby schować do szafy pancernej list, no to wydawałoby się też, że rzecz niemożliwa w demokratycznym państwie, a jednak dowód na to został znaleziony. To jest kompromitacja dla Donalda Tuska, kompromitacja dla Radosława Sikorskiego jako polityków. Z jednej strony amatorszczyzna, bo takie naiwne myślenie, że można z Rosją rozmawiać taką, jaka ona jest i trzeba z nią współpracować, a z drugiej strony też uległość wobec Niemiec, którzy no ja nie dziwię się Niemcom, że oni taką politykę prowadzą, bo oni prowadzą politykę we własnym interesie, ale od tego jest rząd polski wybrany przez większość wówczas społeczeństwa, żeby bronić polskiego interesu, a nie wpisywać się w interes niemiecki, czy w interes Unii Europejskiej. No nie ma takiego interesu Unii Europejskiej. Są interesy poszczególnych krajów, są interesy niemieckie, francuskie, którzy głównie rządzą w Unii Europejskiej. A teraz można powiedzieć, że już zdecydowanie Niemcy. No i tu idealnie się w tą politykę wpisał Donald Tusk, który stwierdził, że tak, będziemy współpracowali z Rosją i nie pozwolimy na to, żeby wbrew interesowi Rosji rozszerzać NATO o Gruzję czy Ukrainę. Pierwszym krokiem, to co pan redaktor powiedział, zaraz była Gruzja, a potem też analitycy twierdzą, że właśnie brak stanowczości w zakresie otwierania tych drzwi dla Ukrainy spowodował, że Ukraina była następna i to jest kolejna kamyczek do rządu Tuska, że on też ukrył przed opinią publiczną światową to, co mu mówił Putin w zakresie tego, że no, Ukraina to sztuczny twór, no, trzeba go rozebrać, zaczniemy od Krymu. I dokładnie ten scenariusz się powtórzył, a Donald Tusk to wiedział po rozmowie z Putinem.
To na koniec jeszcze spytam pana o sprawę lotu Donalda Tuska na wiec po śmierci Pawła Adamowicza. Prokuratura umorzyła sprawę, Gazeta Gdańska i Radio Gdańsk próbowaliśmy otrzymać akta śledztwa. Te akta są tajne. Zapowiedział pan w tekście w Gazecie Gdańskiej interwencję w prokuraturze krajowej. Co z tym się teraz dzieje?
No, w tej chwili czekam na, że tak powiem, odpowiedź, no bo telefonicznie rozmawiałem. Zobaczymy, czy jakiś efekt będzie. No tam oczywiście prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa, więc ja nie mam dostępu do tego uzasadnienia, dlaczego to zostało umorzone, ale no moim zdaniem ewidentny błąd, tak? No, prokuratura powinna wyjaśnić wprost i ujawnić motywy swojego działania, dlaczego umorzono to postępowanie. No, to, że były kombinacje w zakresie tego przylotu tutaj na koszt, że tak powiem, no, Unii Europejskiej, czy tam Komisji Europejskiej, no to nie ulega wątpliwości, czy rzeczywiście było to nadużycie wprost, czy też można powiedzieć, że to było na granicy prawa, no to trzeba to jasno powiedzieć, tak? No, mógł to zrobić, nawet z naciągnięciem prawa, albo też nie mógł i prawo zostało złamane. No, na dzisiaj tego nie wiemy, a uważam, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
No to czekamy na wyjaśnienia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.